Dlaczego mam być dobry? Dlaczego mam zachowywać przykazania? Słuchać nakazów, zakazów. Dlaczego? Dlaczego jesteś w świątyni, starasz się dobrze żyć? Dlaczego? Pan Bóg, kiedy człowiekowi coś daje do uniesienia, to najpierw rodzi w nim pewną motywację. Dlaczego mam to robić? I dzisiaj w pierwszym czytaniu widzimy, po wyjściu na pustynię, Pan Bóg przemawia do ludu i mówi im: popatrzcie, ja was wyciągnąłem z Egiptu. Była niewola, jest siła, żołnierze. Ja to uczyniłem, jesteście wolni. Izraelici patrzą, mówią: no rzeczywiście, jesteśmy wolni. To Pan Bóg następne słowo mówi: to teraz pilnie mnie słuchaj i strzeż mojego przymierza. Jeżeli Pan Bóg daje przykazania, nakazy, zakazy, to najpierw się tobie przedstawia. Czy jest sytuacja trudna, nie jakaś trudna do przekroczenia, próg, którego sam nie umie przekroczyć. I Pan Bóg pomaga, razem ze mną idzie. Mówimy: Bóg jest wielki, Bóg jest dobry, Bóg jest kochający, pomocny. Co mogę dla Niego zrobić? On mówi: strzeż mojego przymierza. Czyli nie jest tak, że oto Pan Bóg przychodzi, mówi: ponieważ jestem większy od ciebie, to będziesz robił zamiast cegieł, to teraz będziesz bloki skalne kuł. Bo ja mam większą siłę. Tylko nie. Ja tobie pomogłem, ja jestem przy tobie. Proszę cię, strzeż mojego przymierza. I tak samo jest, jeżeli chodzi o 10 przykazań. Pan Jezus, zanim je dał, to jest tam taki wstęp. Pierwsze jest: słuchaj Izraelu, Pan jest twoim Bogiem, Panem jedynym, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I oto przykazanie. Czyli najpierw się przedstawił. Powiedział człowiekowi o trudnej sytuacji, w której się znajdował. Że był, że pomagał. Mówi: jestem dobry dla ciebie. Więc następną rzecz, którą daję, to też jest dobre dla ciebie. I człowiek przylgnie do Pana Boga, przekona się do Niego i mówi: mogę zachowywać przykazania. Więc jak dzisiaj my się pytamy, no dlaczego chodzimy do kościoła? A dlaczego wierzysz w Boga? A dlaczego zachowujesz przykazania? I ludzie mówią: no dlaczego? No dlaczego? No bo trzeba powiedzieć prosto: Bóg mnie kocha. Doświadczyłem miłości. I chcę żyć według Jego norm, które On mi został. Koniec. Początek i koniec. Wobec tych różnych dyskusji w radio, w telewizji, o Bogu, o Kościele, wszyscy ci, których tutaj nie ma, którzy tylko wiedzą o Panu Bogu, ale Go nie doświadczają, mają najwięcej na ten temat do powiedzenia. I to nie tak, żeby służyć Panu Bogu, tylko w ten sposób, żeby Bóg im służył. A Bóg ich kocha. Bo ty jesteś mistrzem życia duchowego. Bo jesteś, możemy założyć, jesteśmy tutaj co tydzień. Bo się codziennie modlimy. Bo się, byśmy powiedzieli, spieramy się z Panem Bogiem o rzeczy najważniejsze. Doświadczamy Go. To możemy o Nim mówić. Dlaczego zachowujemy przykazania? Dlaczego tu jesteśmy? Bóg się przedstawia, a przedstawia się tak, że jest Ojcem kochającym. I tak samo jest też i w drugim czytaniu, kiedy mówi do człowieka, że Chrystus umarł, mówi do człowieka, że umarłem za ciebie, jak byłeś jeszcze grzesznikiem. To jest Boże przedstawienie. Nie mówisz, jak już stałeś się fajnym, dobrym człowiekiem, możesz przyjść do kościoła, a możesz mi coś zrobić. Nie, kiedy byłeś grzesznikiem. Ale mówi: tak cię kocham, tak mi na tobie zależy, że ja już wtedy podjąłem mękę śmierci za ciebie. Bo jak przyjdzie czas, że tego zobaczysz, doświadczysz, jeszcze bardziej do mnie przygniesz. Tak się Bóg człowiekowi przedstawia. I bardzo dobrze to widać w tej sytuacji celnika i faryzeusza. Faryzeusz stoi przed ołtarzem, mówi: Panie, oddaję dziesięcinę, jestem dobry, wszystko czynię. A z tyłu celnik mówi: ja jeszcze nic dobrego nie uczyniłem, oprócz tego, że ludzi grabiłem z chciwości, dla pieniędzy. Ale mówi pokornym, skruszonym sercem: nie zgardzisz, wspomnij, Panie, na mnie. Pan Bóg mówi: dobrze, i jeszcze nic nie zrobiłeś, ale już masz serce gotowe do tego, żeby mnie przyjąć. I mówi: ten został usprawiedliwiony, nie tamty. Jakby nasze przesłanie Pana Boga do mnie i do Ciebie jest takie, że ja Ciebie kocham, jestem kimś, kto Tobie sprzyja. Doświadcz swojej miłości, idź, zawrzyj ze mną przymierze, idź za moimi przykazaniami. Także i nam, księżom, zdarza się moralizować w kazaniach. Mówić: zrób to, to powinieneś, tego nie powinieneś. Czasem też tak jest. Ale my i wy musimy pamiętać o tym, że pierwsze jest poznanie Boga, przygnięcie do Niego i ze względu na to zachowywanie przykazań. Życie moralnie, etyczne, jakby wypływa z tego poznania. Takim się nam Pan Bóg przedstawia. Takiego trzeba Go przyjąć, doświadczać i starać się żyć. I Ewangelia widzi ludzi, którzy do Niego przyszli. Umęczeni są, udręczeni. Ulitował się nad nimi. Bóg patrzy na ból, na nędzę, na poszukiwanie, na jakieś udręczenie i lituje się. I nad czym ta litość polega? Trzeba dać pasterzy. Czyli w dalszym ciągu Pan Bóg myśli o Twojej duszy. Nie pierwsze nawet jak nakarmić ciało. Jak nakarmić duszę? Trzeba dać pasterzy. Dobrych, przyzwoitych pasterzy. A jacy mają być księża? Jacy mają być pasterze? Jakie to wyobrażenie? Co ma robić ksiądz? Budować, malować, organizować wycieczki. Erudyta, elokwentny, wykształcony, umiejący się znaleźć, kulturalny. Taki? To są przypadłości kapłana. Nieistota. Takich rzeczy może nie być. To jaki ma być? Do czego? Jak funkcjonować? A jak jest jakiś borocek nieinteligentny i co? To już nie ma księdza. Pius X pisze tak. Wypełniamy powołanie kapłańskie. Nie w naszym imieniu, lecz w imieniu Chrystusa. Musimy przedstawiać osobę Chrystusa i wypełniać Jego poselstwo. Kapłan więc jest dla ołtarza, a ołtarz dla przeistoczenia uobecniającego ofiarę. Kapłan jest po to, żeby sprawował mszę świętą i szafował sakrament, i udzielał, rozdawał sakrament. Wszystkie inne rzeczy są drugorzędne. Wszystkie inne. Jak patrzysz na kapłana, na pasterza? Czy tylko wymagania te ludzkie, które nam także stawia radio i telewizja, jacy to być nie powinniśmy? Nie wszyscy jesteśmy inteligentni. Nie wszyscy elokwentni. Bystrzy i dobrzy organizatorzy. Nie wszyscy. To co? To nic się nie dzieje. Ale jakby zasadnicza rzecz sprawować Eucharystię, udzielać sakramentów. I oczywiście dobrze żyć. Ale nawet gdyby nie było takiego dobrego życia, to i tak ma odprawiać Eucharystię i szafować sakramenty. I popatrzcie, to jest wyraźnie powiedziane. Musi przedstawiać osobę Chrystusa i wypełniać Jego poselstwo. Chcę powiedzieć tak, nie myślcie, że jest łatwo wyjść na ambonę i mówić normatywnie tak, jak być powinno. Kiedy patrzę na swoje życie i na pewno ono nie wygląda tak, jak mówię na ambonie. Czyli jeżeli inaczej żyję, podlegam słabościom, to mam wyjść i mówić: no jestem leniem patentowanym, no to też możecie sobie troszkę pofolgować. Unoszę się pychą i piedestał mnie wynosi do góry, to jak wy troszeczkę niżej, też was wynosi, ale niżej niż ja, to też nic złego. Jak zazdrosny, chciwy, jeszcze jakiś inny, no to takie ludzkie nasze słabości. To czym was karmię? Byle czym? To po to tu przychodzicie? Nawet jeżeli różnie się żyje, to jest norma, zwyczajność, doświadczenie dnia codziennego. Z tego miejsca ma padać nauka czysta, źródrana, kryształ, żebyś wziął i wiedział, czym masz żyć. To w przeciwieństwie do tego, co słyszę od kilkunastu lat. W prasie, w telewizji, w radio. Dla celów doraźnych, politycznych. Będziemy mówić to, co się nam podoba i żeby coś wygrać. Obrzydliwe i straszne, kiedy odziera się człowieka z prawdy, z logiki, z sensu, z istoty rzeczy. Nie można tego słuchać. A wytłumaczeniem tego jest, no taka jest polityka. Nie możemy do tego, na to się zgodzić. Nie, to jest takie dziadostwo, takie byle co. My wszędzie szukamy prawdy, wszędzie szukamy czystego źródła. Abyśmy umieli odróżnić później plewy od ziarna. I tak na zakończenie mam i pytanie, i prośbę. Kiedy ostatnio modliłeś się lub modliłaś za kapłana, za pasterza? Nie tak jak wszyscy, że no jest w modlitwie wiernych za księży, biskupów, kapłanów, ale za duszpasterzy, którzy być może tu pracują. Tak indywidualnie mówisz, o, może jest smutny, a, słyszałem o jakichś słabościach, albo jest fajny, niech wytrwa w tym, co jest dobre. Tak indywidualnie. Kiedy? A prośba? No to może dzisiaj po mszy świętej. A jeżeli nie po mszy, to może wieczorem. Chociaż jedną zdrowaśkę.